Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Witam, panie premierze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie premierze, lubi pan polować?
Nie, nigdy w życiu nie polowałem, nie znoszę tego.
Ale wie pan, do czego piję?
Teraz zapewne ma pan na myśli kłusowanie.
No właśnie.
Rzeczywiście taki zarzut postawił mi polityk, którego bardzo cenię, lubię i nie zamierzam się na niego boczyć za to określenie, którego użył, czyli
szef
Władysław
PSL.
Kosiniak-Kamysz. Tak. Rzeczywiście do porozumienia mojego ugrupowania, jednego z elementów Zjednoczonej Prawicy, dołączył jeden z posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego, Mieczysław Baszka, to nie był żaden efekt kłusownictwa czy polowania. On po prostu miał dość, nie akceptował jako osoba o mocno konserwatywnych poglądach współpracy z PSL-u, z takimi środowiskami lewicowo-liberalnymi.
Panie premierze, ale oprócz pana posła Mieczysława Baszko, wcześniej był pan senator Józef Zając. Czy w przejściu pani poseł Angeliki Możdżanowskiej też brał pan jakiś udział?
Nie, w ogóle nie.
Bo pan
nie,
senator Józef Zając wstąpił wprost do porozumienia.
Pan senator Józef Zając wstąpił do naszej partii. Jesteśmy pierwszą partią w długim już życiu, nikomu nie zaglądając w metrykę pana senatora Zająca. To jest zresztą znakomity profesor matematyki, rektor świetnej uczelni zawodowej w Chełmie. Natomiast naprawdę to nie jest tak, że my politycy obozu Zjednoczonej Prawicy na prawo i lewo staramy się przyciągnąć do siebie na siłę polityków opozycji. Po pierwsze, mamy stabilną większość. Po drugie, chcemy zachować wspólną podstawę programową. W przypadku porozumienia tą podstawą jest z jednej strony przywiązanie do takich tradycyjnych wartości jak rodzina, jak wiara, jak patriotyzm, ale z drugiej strony zdecydowane postawienie na wolność w gospodarce, na niskie podatki, na ograniczenie biurokracji, wspieranie małych i średnich firm. Jeżeli są politycy opozycji, którzy tego typu wartości wyznają, no to znajdują u nas miejsce. Jeżeli są, jeżeli mają inne poglądy polityczne, nie mają czego szukać w obozie Zjednoczonej Prawicy.
Ale PSL twierdzi oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica boją się po prostu PSL-u i stąd te działania takie marketingowe, już nie użyję tego słowa kłusownictwo.
Ja uważam, że w polityce trzeba wykazywać się pokorą. My mamy dzisiaj ponad 40% poparcia, ale to nie znaczy, że wynik następnych wyborów jest przesądzony, no ale z drugiej strony w politycy PSL-u mocno przesadzają, że ze swoimi 5, 6, czasami 3% poparcia wywołują drżenie łydek u polityków PiS-u, Porozumienia czy Solidarnej Polski. My wiemy, że musimy jeszcze 2 lata do wyborów bardzo ciężko pracować, żeby utrzymać to wysokie zaufanie Polaków. Nikogo się nie boimy, jeżeli chodzi o opozycję. Najbardziej boimy się tego, żeby sprostać zaufaniu Polaków, żeby nie potknąć się o własne nogi, żeby uniknąć pokus towarzyszących zawsze sprawowaniu władzy. Jeżeli to nam się uda, opozycja nie będzie nam straszna.
Panie premierze, przejdźmy teraz do chyba pana ukochanego dziecka, czyli ustawy zwanej Konstytucją dla Polskiej Nauki. Parę dni temu prezentował pan jej założenia, już takie ostateczne, prawda? Powiedział pan wówczas, że ta ustawa stawiana jest przez gremia europejskie za wzór do naśladowania przy wszelkiego typu zmianach systemowych.
Rzeczywiście tak jest. Komisja Europejska nie we wszystkich sprawach popiera nasz rząd, ale tutaj, jeżeli chodzi o tryb prac nad Konstytucją Nauki, faktycznie innym krajom europejskim stawia ten tryb, taki bardzo szeroki dialog, bezprecedensowo szerokie konsultacje ze środowiskiem akademickim jako wzór do naśladowania.
No właśnie, i dodał pan, że w ten sposób powinno się reformować państwo. Ja nie wiem, nie sposób chyba nie odnieść wrażenia, że tymi słowami w pewien sposób pan piętnuje, może za duże słowo, ale poddaje wątpliwość inne reformy wprowadzone przez...
Nie, są politycy, ministrowie o różnych stylach uprawiania polityki. Są tacy, którzy uważają, że należy przeprowadzać zmiany bardzo zdecydowanie, radykalnie, że mandat, który uzyskaliśmy w 2015 roku, pozwala nam przeprowadzać zmiany zgodne z naszym programem, a są politycy tacy jak ja, czy czy do pewnego stopnia także pan premier Morawiecki, którzy mówią, mamy mandat do rządzenia, ale konkretne reformy dobrze jest wypracowywać długofalowo w porozumieniu z zainteresowanymi grupami społecznymi. Tutaj nie ma żadnej wzajemnej krytyki, nie ma żadnych wzajemnych sporów, są po prostu różne style uprawiania polityki. Jeden bardziej zdecydowany, drugi bardziej umiarkowany. Ja należę do tych polityków umiaru.
No właśnie, co do pańskiego umiaru, bo chciałbym zapytać też o słowa wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Ryszarda Czarneckiego. Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że jednak straci stanowisko wiceprzewodniczącego. Czy pan pochwala jego słowa, w których porównał panią poseł deputowaną Europarlamentu Różę Thun do, no, do takiej postawy z czasów II wojny nazwanej szmalcownictwem?
Pan redaktor, od lat obserwuję to, co robię, bo nie pierwszy raz rozmawiamy. Wie pan, że ja staram się unikać, nie zawsze mi się udaje, staram się unikać ostrych słów. Należy unikać piętnowania oponentów, ale przede wszystkim należy unikać piętnowania własnego kraju za granicą, a tego dopuściła się pani poseł Róża Thun. Stąd zdenerwowanie wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego. Mam nadzieję, że w przyszłości tego typu konfliktów politycznych i takich emocji politycznych będzie mniej. Nasz rząd po rekonstrukcji, czyli rząd pana premiera Morawieckiego, za jedno z najważniejszych swoich zadań stawia właśnie łagodzenie konfliktów, łagodzenie tych głębokich podziałów, bo my Polacy dzisiaj często przypominamy nie jeden naród, tylko dwa wrogie plemiona. Chciałbym, żeby to odeszło do przeszłości.
Myślę, że zawsze tak bywa w demokracjach, że ludzie się spierają. My pewnie musimy się do tego przyzwyczaić trochę, nauczyć się żyć ze sobą, z ludźmi o innych poglądach.
Czym innym jest spór, on jest nieunikniony w demokracji, a nawet powiedziałbym, że potrzebny, bo ważne sprawy, polityka dotyczy najważniejszych spraw, warto się spierać. Natomiast nie powinniśmy sobie wzajemnie odmawiać prawa do patriotyzmu, prawa do polskości. Nie powinniśmy wzajemnie zarzucać sobie, że nasze działania są sprzeniewierzeniem się demokracji. W tego typu słów po wszystkich stronach sceny politycznej w ostatnich wielu, wielu latach padało za dużo. Pora najwyższa, żebyśmy zaczęli szukać tego, co nas już nie dzieli, a łączy.
Panie premierze, wróćmy jeszcze do Konstytucji dla Nauki. Kiedy znajdzie się pod obradami rządu w parlamencie?
Liczę na to, że rząd przyjmie tę ustawę w połowie lutego. Teraz czekają nas jeszcze takie uzgodnienia międzyresortowe, czyli ostatni szlif. Tu będzie jeszcze poważna rozbieżność do rozstrzygnięcia przez całą Radę Ministrów. Jeżeli chodzi o poziom finansowania nauki i szkolnictwa wyższego, ja uważam, że powinniśmy zdecydowanie podnieść ten poziom finansowania. Jeżeli chcemy mieć nowoczesną gospodarkę, jeżeli chcemy mieć zamożnych obywateli, nie możemy pod względem naukowym odstawać nie tylko od czołowych krajów świata, ale nawet od średniej Europy. Europejskiej czy światowej. Natomiast w połowie lutego projekt, wierzę w to głęboko, zostanie skierowany do parlamentu. Wierzę też, że parlament ten projekt przyjmie i że w maju, najdalej w czerwcu trafi on do podpisu pana prezydenta Dudy.
A w pana własnym środowisku są już te uzgodnienia poczynione? Pamięta pan jeszcze niedawno, kilka miesięcy temu, pan wicemarszałek Terlecki krytykował niektóre zapisy tego projektu.
I na pewno część zarzutów pozostanie aktualna, bo skoro różnimy się w obrębie poszczególnych partii, to tym bardziej różnimy się w obrębie koalicji rządowej. Też nie widzę w tym nic nadzwyczajnego, ani bardzo szkodliwego. Natomiast na pewno najważniejszy obiekt, nie tyle może krytyki, co obaw pana marszałka Terleckiego i innych polityków PiS-u, czyli obawa o przyszłość tak zwanych uczelni regionalnych, chociażby uczelni bydgoskich. Ta obawa, mam nadzieję, że zniknie po zapoznaniu się z ostatecznym kształtem ustawy. Dla mnie bardzo ważne jest, że wczoraj rektorzy wszystkich trzech bydgoskich uczelni, bo również Akademii Muzycznej, zdecydowanie ostateczny projekt ustawy poparli.
Panie premierze, inny temat, już ostatni w naszej rozmowie. Wybory samorządowe zbliżają się dużymi krokami. Ich termin jest niezagrożony, jak pan sądzi?
Na pewno odbędą się w normalnym terminie, tylko będziemy chcieli jednak wprowadzić zmianę ustawową tak, żeby Polacy nie byli zmuszeni do głosowania w dniu, kiedy będziemy wszyscy czcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Czyli liczę na to, że ten termin może zostać przesunięty, powiedzmy, o tydzień. Raczej do przodu, czyli raczej o ten tydzień wydłużymy kadencję obecnych samorządowców niż skrócimy.
A czy jeśli chodzi o kandydatów, trzymajmy się w takim razie naszego regionu, są już uzgodnieni kandydaci do foteli prezydentów?
Nie, negocjacje w tej sprawie trwają. Jeżeli chodzi o uzgodnienia koalicyjne, to jesteśmy bardzo bliscy decyzji, żeby w wyborach do sejmików wojewódzkich wystawić wspólne listy PiSu i Zjednoczonej Prawicy, a więc także Porozumienia oraz Solidarnej Polski. Natomiast jeżeli chodzi o prezydentów, o wybory na prezydentów dużych miast w Bydgoszczy, ja i moi współpracownicy z Porozumienia liczymy na to, że kandydata wskaże Prawo i Sprawiedliwość. W Toruniu moje ugrupowanie popierać będzie obecnego prezydenta, pana Michała Zalewskiego.
Czyli to już jest uzgodnione ostatecznie, panie premierze? No, były tarcia też w tutaj lokalnym środowisku.
Czekają nas jeszcze jakieś rozmowy z panem prezydentem Zalewskim, ale prawdopodobnie PiS wystawi swojego kandydata, a Porozumienie poprze pana prezydenta Zalewskiego. W Inowrocławiu nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że koleżanki i koledzy z PiSu zechcą poprzeć kandydata Porozumienia, czyli pana Marcina Wrońskiego.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję.